Zacząłem pewien temat 2 tygodnie temu. Chciałbym go kontynuować. Mówiłem o pewności i nieutracalności zbawienia. Jest to coś, co się otrzymuje. Nie jest to naszym darem. My nie zapracowaliśmy na to w żadnym wypadku, żadną częścią. Ale są wątpliwości. Są ludzie, którzy mówią, że okaże się dopiero po tym, jak znajdą się u Pana. My w tym kościele nauczamy, że jest pewność i jest nieutracalność zbawienia. Ale są pewne warunki, żeby to było spełnione. Zacząłem mówić na temat tego, że ziarno wpada na różną glebę i później w wyniku tego, co się dzieje z tym ziarnem, to później to jest taki obraz osoby, która znajduje się, słucha Słowa Bożego i pewne rzeczy działają na nią i zabierane jest to Słowo i odchodzi od Pana. Dzisiaj chciałbym kontynuować, ale podzieliłem dzisiaj te pola i te gleby na 6 rodzajów osób, które mogą być w kościele, ale nie są zbawione. Nie są zbawione. I to są osoby, które słuchają słowa, które wiedzą o zbawieniu, ale nie zostali zbawieni. I te osoby też są w kościele i może się okazać, że one do końca tego nie wiedzą. Mogą być, że wiedzą albo wątpią. I chciałbym się skupić na tych osobach, a na następną niedzielę sprecyzuję o pewności zbawienia i utracalności, które jest dla osób wierzących. Chciałbym skupić się na pierwszej grupie ludzi. Pierwszy list Jana, otwórzmy. Pierwszy list Jana. Jan jest niesamowitym apostołem. Te listy Jana są tak naprawdę skarbnicą tego, abyś był pewien, czy jesteś zbawiony, aby sprawdzić, czy jesteś zbawiony, to nie ma chyba lepszego miejsca. I teraz pierwsza grupa ludzi. Drugi rozdział od 19. Pierwszy Jana. Drugi rozdział od 19 wersetu do 20. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami, lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. I to jest mowa już do wierzących. Ale 19 werset mówi bardzo wyraźnie, że byli wśród nas, wyszli spośród nas, ale nie są z nas. I to też można byłoby porównać do tych ludzi, którzy byli posiani na tej skalistej ziemi. Oni nie mają korzenia, oni słuchają Słowo, przyjmują Słowo, Duch Święty dotknął ich serca i są przekonani o grzechu, tak? O tym, że Jezus jest Zbawicielem, bo Go potrzebują, ale wyszli z tego, zostawili to, porzucili. I teraz, co się mogło stać? Otwórzmy jeszcze Hebrajczyków. Hebrajczyków, 10 rozdział. Trzydziesty ósmy, 39 werset. A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu. Sprawiedliwy będzie żył z wiary, czyli to jest czas teraźniejszy, będzie żył. Tego życie jest. I to jest ważna rzecz, że aby być sprawiedliwy, musisz żyć z wiary. To jest twoje życie. Tu i teraz. Ale są osoby, które się cofnęli, czyli wycofali, a więc opuścili coś, pozostawili, odstąpili, zrezygnowali z tego. Nie było to dla nich widocznie tak istotne. Nie? I taki przykład, myślałem o przykładzie takim bardzo realnym. Przyszła mi przykład pewnych osób, ale nie powiem, kto to jest, ale zdarza się to w rodzinach wierzących. Mama i tata są wierzący, są dzieci, wzrastają. No i to jest taka sytuacja, że chodzą do kościoła, słuchają wszystkiego. No i wszyscy się chrzczą, trzeba się ochrzcić, nie? Mama się ochrzciła, tata, wypadałoby się ochrzcić. Te osoby biorą udział, przykładowo prowadzą szkółki albo biorą udział w różnych służbach, są też na obozach. Ale przychodzi czas, że już mama i tata nad nimi nie ma nadzoru, zostawieni są sami i nagle Chrystus znika z ich rąk, z ich oczu. Znam takie przykłady. I kiedy pytałem taką osobę, czy w waszym życiu był Jezus? Nie było. Czyli te osoby, one były, wydawało się, że są zbawione, one się ochrzciły. Ale nie było owoców. Brakło owoców. I te osoby okazało się później, że żyły tak jak cały świat. Tak by w ogóle Jezusa nie znały. Świat był ważniejszy. Druga grupa to są ludzie, którzy są rozsiani przez szatana, czyli konkol. Ja o tym mówiłem. Ewangelia Mateusza, już kiedyś mówiłem na ten temat, ale wróćmy do tego. Mateusza, 13 rozdział. I to jest 24 do 27 wersetu, pierwsza część. Przeczytam. Podał im też inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu. W wielu przypadkach Królestwo niebieskie odnosi się do Kościoła, nie do Królestwa Bożego. Później jeszcze wyjaśnię bliżej. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże urosło i wydało plon, wtedy ukazał się konkol. Wówczas słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś na swoim polu dobrego ziarna? Skąd więc konkol? Czyli co? Pan siał na swoim polu, jego pole. Tak? To jest miejsce, gdzie już ludzie są zgromadzeni. Nie? Sieje. I przyszedł zły i nasiał niewłaściwe rzeczy. I teraz okazuje się, że ten konkol dopiero, kiedy dojrzewa, możemy rozróżnić. On rośnie, wzrasta razem z Kościołem, jest w Kościele. On jest przez jakiś okres czasu, nie wiem jaki, ale jest. Od samego początku wzrasta i dopiero kiedy dojrzewa widzimy, że jest to konkol, nie jest to właściwe ziarno. I teraz tłumaczenie tutaj jest od 37 wersetu. Odpowiedział im: tym, który sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy, czyli Jezus Chrystus. Jego słowo. Tak? Polem jest świat, dobrym ziarnem są synowie królestwa, konkolem zaś są synowie złego. Czyli pszenica to są osoby wierzące, osoby, które zaufały, a konkol to jest ktoś, kto jest między nimi i nie poszedł za Jezusem. Tak? Żona mówi: nie wychodź za ten dywanik. Bo kamera tak sięga. Widzicie? Muszę się pilnować. Dobra, to przepraszam. I teraz nieprzyjacielem, który go posiał, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami są aniołowie. Jak więc zbiera się konkol, spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Czyli dopiero aniołowie, nawet ten konkol może rosnąć w kościele, uważać się, że jest zbawiony. Dopiero aniołowie rozdzielą konkol od pszenicy. To jest dosyć istotne. I teraz tacy ludzie zachowują się jak chrześcijanie. Mówią jak chrześcijanie, dzielą się Słowem Bożym. Spełniają dobre uczynki. Diabeł znał doskonale Słowo Boże. Doskonale znał. On się nim posługiwał. Nie? Ale dopiero owoce pokazują, owoce, kiedy dojrzeją, pokazują, kim oni są naprawdę. Czy są zbawieni, czy nie są zbawieni. To jest istotna rzecz. Okazuje się, że to są ludzie cieleśni, to są wilki w owczej skórze. Wilki w owczej skórze, czyli po owocach ich poznacie. Niewłaściwe rzeczy. W kościele będzie zachowywał się normalnie. Ale nie wiem, jak wygląda życie w świecie. Może wyglądać zupełnie inaczej. Mogą to być pozory tylko. Mateusza 7 rozdział od 15 wersetu. Mateusza 7 rozdział od 15 wersetu. Ja te rzeczy mówię po to, abyśmy sobie uświadomili, że w kościele mogą być nie tylko wierzący. To nie jest, żeby was gdzieś zdołować albo coś. Chcę pokazać, że zbawienie jest pewną rzeczą, która musi się zadziać w życiu człowieka. I pewność zbawienia. Mateusza 7 od 15 wersetu. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze. Więc to mogą być ludzie, którzy znają doskonale słowo. Tak? W owczej skórze. Ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich, czy zbierają winogrona ścierni albo zostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Czyli pojawia się fałszywa nauka, oparta na filozofii, na naukach ludzkich, na tradycji i na żywiołach świata. W życiu tych ludzi obecna jest jedna rzecz – chciwość. Osoby są w stanie zrobić wiele rzeczy z chciwości. Słowo Boże nazywa ich, są to źli pracownicy. Wykonują niewłaściwą pracę, niszczą. Nie budują, niszczą. Jezus mówi, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł, bo powstanie wielu fałszywych proroków. Tak? Fałszywi nauczyciele to tacy, którzy wprowadzają potajemnie herezję zatracenia. Potajemnie. To jest w pierwszej chwili niezauważalne. To są takie małe kroki. Po co? Aby zwieść nawet wybranych. Więc to są osoby, które będą chciały zniszczyć to, co jest zbudowane. To, co buduje Jezus, będą chciały zniszczyć. I dzieje w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Ja mam zawsze dużo słowa i uważam, że trzeba się tym podpierać. Od 29 do 30 wersetu są słowa napisane tak. Dzieje 20 rozdział, 29 do 30. Przepraszam. 20 rozdział, 29 i 30 werset. Tutaj mówi Paweł, gdyż wiem... Mamy? Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada, także wśród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Czyli to są osoby, które są w kościele z nas samych. Konkol. On dorastał, był. Znamy ich. Nie wiem, kto to jest. Nie znam serca człowieka, nie znam nikogo serca. Czyli to jest konkol. To jest coś, co będzie w kościele, będzie niszczyć ten kościół. Będzie wprowadzać złą naukę. To są ludzie, którym nie zależy na budowaniu kościoła, na tym, żeby przyprowadzać ludzi do Jezusa. Oni będą chcieli zwieść ich. Trzecia grupa, ludzie cieleśni. Ludzie, którzy mieli dar od Pana i go zakopali. I jest taka fajna przypowieść w Mateusza 25 rozdziale. Mateusz 25 rozdział. Tam skupimy się na dwóch przypowieściach. Mateusza 25 od 14 wersetu. To jest bardzo wyraźnie. Tu jest mowa w obydwu przypadkach. Będą dwie przypowieści. Obydwie mówią o Królestwie Niebieskim, o Kościele. O Kościele. Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który odjeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i zaraz odjechał. Ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, obracał nimi, zyskał drugie 5 talentów. Tak samo i ten, który otrzymał 2, zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł, wykopał dół w ziemi, ukrył pieniądze swego pana. I potem pan wraca. I to jest, można sobie powiedzieć, że był ktoś, kto miał coś, jakieś bogactwo, przekazał i przyszedł odkupić, odebrać swoją własność. To jest tak, można powiedzieć, ja bym zobaczył w tym Jezusa, który mówi swoje słowo, zaufałeś i potem przychodzi odebrać swoją własność. Ale byli tam różni ludzie. Niektórzy, i tu jest napisane, podobny jest do człowieka, odjeżdżając, pan też był na chwilę i odszedł, prawda? Zwołał swoje sługi i powierzył im, czyli dał coś cennego dla nich. W posiadanie. Oni mieli to przyjąć, mieli dbać o to. Więc pytanie, przyjąłeś i teraz musisz zadbać o to, co dostałeś. Tak? I teraz dwóch było, którzy pomnożyli, ale jeden zakopał. Jeden zakopał. Czyli nie było to dla niego takie ważne. Nie? Nie było takie ważne. On to dostał, okej, okay, mam fajnie, jest jakiś bezpieczniczek, w razie czego pan przyjedzie, nie straciłem. Nie? Okej. Okay. I teraz zobaczmy, kiedy pan przyjeżdża i co się dzieje. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Pan po dłuższym czasie przybył do tych sług i zaczął ich rozliczać. I mówi do tego, który dostał 5 talentów. Dobrze, dobry, sługo dobry i wierny, Teraz słuchajcie, sługo wierny. To jest werset 21, przepraszam. Werset 21. W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Niesamowite, co? W niewielu rzeczach byłeś wierny, niewielu rzeczach. A Pan nazwał go sługo wierny. Bóg wie, jacy jesteśmy. My nie do końca jesteśmy wierni w 100%. Bóg by tak chciał, ale my jesteśmy słabi. Ale mówi, w niewielu byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Bo nie stracił tego, co dostał. On zadbał o to. On strzegł tego. On pilnował tego. Tak? Ale był jeszcze jeden. Drugi też dostał. Od Pana następny wszedł do radości Pana. I przedostatni. 24 werset mówi tak. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, powiedział, Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz co twoje. A Pan powiedział, sługo zły i leniwy. Sługo zły i leniwy. Czyli dostał coś, wiedział, że dostał i zostawił to. Schował, w razie czego jest. Jak przyjdzie Pan, pokaże, że mam. I teraz nie był ważny ten dar na tyle dla niego, taki istotny, żeby się tym zająć, żeby się tym zaopiekować. Przyjął i porzucił. Zostawił to. Wiedział, gdzie to jest. Wiedział, że Pan powróci. Myślał, że będzie miał bezpiecznik taki, że ten dar zachowa i po prostu się okaże, że ma go. Ale ten człowiek był podobny do faryzeuszy i też do ludzi, którzy myślą, że jak pod wpływem emocji wyznają Jezusa swoim Zbawicielem i się ochrzczą, to już są zbawieni. A Jezus powiedział, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je odnajdzie. Tak? Ten je odnajdzie. I byli tacy ludzie, którzy myśleli, że unikną kary i chcieli zrobić to samo. W Mateusza w 3 rozdziale byli tacy goście. Mateusza 3 rozdział, 7 i 8 werset. Oni byli podobni do tego człowieka, który dostał ten dar, ma taki w zasięgu i miałby to mu wystarczyć. Od 7 wersetu. I to mówił Jan. A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im, plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekli przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie owoce godne pokuty. Oni przyszli się ochrzcić, bo chcieli uniknąć kary. Być może osoba, która usłyszała o Jezusie, że przyjdzie Jezus, wróci i go osądzi, straci. Wystarczy, że wyzna, Jezus jest Panem. I to jest często błąd tych, którzy nawracają ludzi. Mówią, że jeżeli przyjmiesz do serca i wyznasz ustami, okej. A co dalej? I może to był taki człowiek, nie wiem. Ale Pan powiedział do niego, sługo zły. I będzie gdzie? A nieużyteczne, 30 werset. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Czyli nie wejdzie do królestwa. Nie? Słowo Boże mówi, kto ma syna, ma życie. Czas teraźniejszy. Kto nie ma syna, gniew Boży ciąży na nim. I tu jeszcze jest w tym rozdziale jeszcze jedna przypowieść. I to jest taki obraz kogoś, kto ma Bożego Ducha i nie ma Bożego Ducha. Od pierwszego rozdziału, pierwszy werset, 25 rozdział Ewangelii Mateusza mówi tak. 25 od pierwszego wersetu. Są dwie przypowieści w jednym rozdziale. Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. I teraz co? Gdyby to było Królestwo Boże, to byłby oblubieniec i oblubienica, prawda? I nie byłoby głupich i mądrych, a byłyby tylko mądre, prawda? Więc to jest coś, co ma ludzi. Ma głupie i mądre, tak? Czyli to nie jest Boże Królestwo. To nie jest oblubieniec, oblubienica. Tu oblubieńca nie ma. One czekają dopiero. Więc to nie jest Królestwo Boże. Musimy o tym pamiętać. Głupie wzięły swoje lampy i nie wzięły ze sobą oliwy, lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. I co się okazało? Że jedne miały oliwę, zabrały, były, że tak powiem, przygotowane, a drugie nie były przygotowane. I teraz otwórzmy Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. I tutaj chciałem czytać wersety 9-10, ale zacznę od drugiego wersetu może. Od pierwszego, bo to jest też przepowiednia przyjścia Pana. O czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, abym wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Tak samo było tam. Nagle przyszedł oblubieniec, tak? One zasnęły, tak? Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Czyli nie jesteście w ciemności, jesteście gdzie? W czym? W światłości, prawda? Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia, nie jesteście synami nocy i ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czyli bądźmy czujni. Nietrzeźwy człowiek nie jest czujny. On nie jest czujny. On nawet nie czuje, jak się przewraca. Takie ma ograniczone czucie. Nie? Ale 7 werset mówi tak. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Czyli to są ludzie, podejrzewam, osoby, które no, nie są w Panu. I teraz słuchajcie. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, czyli przygotowani, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia, czyli przygotowani, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy byli otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli my jesteśmy, otrzymaliśmy zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas. Po co? Abyśmy czy śpimy razem z Nim, czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim, żyli. Masz Pana Jezusa, jesteś zbawiony. Czy śpisz, czy czuwasz, będziesz zbawiony. Co było z tymi dziewicami? Te, które były przygotowane, nieważne było, że spały. One były gotowe. One miały Ducha Świętego. Po tym były poznane i zeszły. Te drugie nie miały. To jest obraz Kościoła. To jest obraz Kościoła. Otwórzmy jeszcze Galacjan, 6 rozdział. Galacjan, 6 rozdział. Zaraz, nie w tą stronę. Dobra. Galacjan, 6 rozdział, 7 i 8 werset. Tu mówię o osobach cielesnych w kościele. Nie łudźcie się, Bóg nie da z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje z ducha rządź będzie życie wieczne. Czyli osoby, które są cielesne i one w cielesny sposób starają się, powiem tak, zapracować na zbawienie, one nie są zbawione. Bóg mówi o duchowych rzeczach. O duchowych rzeczach. Z ducha będziecie rządzić życie wieczne, nie z ciała. Nie da rady z ciała nic robić. I jeszcze 1 Koryntian, 15 rozdział, od 34 wersetu. Przepraszam, tak, 1 Koryntian, 15, dobrze. 34. Paweł mówi jedną rzecz, teraz słuchajcie. Otknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga, mówię to ku waszemu zawstydzeniu. On powiedział to do Koryntian, do kościoła w Koryncie, że nie wszyscy mają poznanie Boga. Wydawałoby się, że kościół, prawda, że powinni być wierzący. A jednak w tym kościele byli ludzie, którzy nie mieli poznania Boga. I powiedział, mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Ku waszemu zawstydzeniu. Czwarty rozdział ludzi. Ludzie zmysłowi, nie mający ducha. Zmysłowi. Czyli ważne dla nich są emocje, to co się dzieje. To są tacy ludzie, którzy potrzebują jakichś wrażeń. Nie? Dzisiaj bardzo w Stanach jest rozpowszechnione przewracanie w Duchu Świętym, uzdrawianie, jakieś takie rzeczy emocjonalne bardzo. I są wielkie, potężne kościoły. Potężne kościoły. Można obejrzeć Ben Hina i jeszcze paru innych dziwnych ludzi, którzy mówią, że są pijani duchem i takie rzeczy. No, coś strasznego. Ale to są teraz ludzie zmysłowi, nie mający ducha, oni mają takie parcie do tego, żeby powodować rozłamy w kościele. I teraz otwórzmy Judy. Judy pierwszy rozdział. Ja mówię o ludziach nieodrodzonych, ludziach niezbawionych teraz. Ja nie mówię o ludziach zbawionych, żebyśmy byli świadomi, że tacy ludzie mogą być w kościele. I to będę powtarzał, żebyście nie brali tego do siebie, ale mamy weryfikować pewne rzeczy. Judy od 16 do 20. Ludzie zmysłowi kim są? Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich pożądliwości. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści. Wy zaś umiłowani, od 16 wersetu, teraz 17. Wy zaś umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy mówili do was, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, postępujący według własnych, bezbożnych pożądliwości. Oni są tymi, którzy sami się odłączają, zmysłowi, nie mający ducha. Czyli ci ludzie będą mieli ciągle, coś im się nie będzie podobać. Ciągle by coś zmieniali, ciągle by coś chcieli. Oni chcą, żeby się coś ciągle w tym kościele działo. Mamy trwać w Panu. Mamy trwać w Panu. Miłuj Pana Boga z całego swojego serca i z całej swojej duszy. To już jest dużo do zrobienia, żebyśmy poświęcili Mu całość naszą. A oni chcą jeszcze czegoś więcej. Może ja byłem w takich kościołach, gdzie jest charyzmatycznych. Są niektóre kościoły, które są bardzo charyzmatyczne, ale ludzie zmysłowi są tacy, że nie zależy im na tym, co usłyszą, tylko co poczują. Co poczują. My nie mamy polegać na uczuciu i poczuciu, bo Słowo Boże nie mówi, że jesteśmy zbawieni z uczucia i poczucia, tylko z wiary. I oni mają ciągle jakieś, że ciągle coś im nie pasuje. Szemrają, czyli ciągle coś mi się nie podoba. Narzekają, postępują według swoich pożądliwości, według tego, co ja chcę. Ja bym chciał, żeby było tak, jak ja chcę i w ogóle byłoby super, bo innej opcji nie ma. Nie? Takie moje wrażenie jest. I oni, jeżeli nie dostaną tego, co chcą, to odchodzą, odłączają się. Zmysłowi nie mający ducha, odłączają się. I teraz spójrzmy jeszcze Rzymian 8 rozdział. Rzymian 8 rozdział. Kasia, nie za szybko mówię. Nie śmiej się, Marysia. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Przepraszam, 8:8. Przepraszam, spieszę się. 8:8 do 9. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu, lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdy Duch Boży mieszka w was, a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. To jest taka ważna rzecz, informacja. Musi być Duch Chrystusa w nas, żebyśmy byli Jego. I Paweł ostrzega w 16 rozdziale do Rzymian. Otwórzmy 16 rozdział. Parę kartek dalej. 17 i 18 werset. Rozdział 16, 17 i 18 werset. To jest skierowane do wierzących. Proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia. Przeciwko tej nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwa zwodzą serca prostych ludzi. Oni się charakteryzują tym, że będą mieli pochlebstwa, dobre rzeczy. Będą tymi pochlebstwami zwodzić ludzi. mamy przede wszystkim mówić prawdę. Prawda? Obojętnie jaka jest sytuacja, to ja wolę wiedzieć prawdę, a znam takich ludzi, którzy mówili mi dobrze, a okazało się, że za plecami mówili inaczej. Nie chodzi o wierzących. Pracowałem w takim zakładzie, ale byli ludzie, którzy mówili prawdę. Denerwowało mnie to, wiecie? Pomijałem wytknięte wszystko, nie? Ale oni byli uczciwi. Mamy sobie mówić prawdę, a nie mamy polegać na tym, aby co robić? 18 werset, czekajcie. 18 werset mówi. I przez gładkie słowa i pochlebstwa zwodzą serca prostych ludzi. Dlaczego? Bo służą temu, co oni chcą. Swojemu brzuchowi. Ich Bóg nie interesuje. Ich Bóg nie interesuje. Są ludzie zmysłowi. Interesuje zaspokojenie ich potrzeb. Nie interesuje ich to, żeby oddać Panu chwałę, dla Pana coś zrobić. Interesuje ich, co ja mam. To jest różnica. Są ludzie, którzy są odrodzeni powierzchownie. To jest następna grupa, piąta grupa ludzi. I tutaj wejdźmy w Ewangelię Mateusza, 12 rozdział. Ludzie odrodzeni powierzchownie. To jest bardzo ciekawe, te wersety, co teraz przeczytam. 12 rozdział, Ewangelia Mateusza, od 43 wersetu. Znamy to wszystko, ale mamy sobie przypominać, tak mówi Słowo Boże. Mateusza 12, 43 do 45. Kiedy nieczysty duch wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do swego domu, z którego wyszedłem, a przyszedłszy zastaje go pustym, zamiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie, bierze ze sobą 7 innych duchów, gorszy niż on sam i wszedłszy mieszka tam. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak będzie z tym złym pokoleniem. Czyli co się stało, że ten człowiek oczyścił wnętrze? Czyli co? Jest Duch Święty, który przekonał nas o grzechu, o prawdzie i o sprawiedliwości. Duch Święty przekonuje wszystkich, jeżeli dotrze do serca człowieka, to przekonuje nawet ludzi na ulicy. On po to przyszedł, mówi Ewangelia Jana. I teraz ten człowiek został przekonany o grzechu, zaczął pokutować, oczyszczać się z brudu, po prostu. Ale nie zrobił jednej rzeczy. Przeozdobił wnętrze mieszkania, uporządkował, było czyste, nie napełnił Duchem Świętym i Słowem Bożym. I duch, który był w nim, wrócił do niego, jego stan był gorszy niż poprzedni. Dlatego tak ważne jest to, że jeżeli zaczynasz pokutę, to przychodzi posłuszeństwo Słowu Bożemu, napełnienie Duchem Świętym i wtedy ma kto cię prowadzić. To Duch Święty, nie jakiś ja, czy nie wiem, Josh West, czy Józef West, tylko Duch Święty przekonuje nas o wielu rzeczach. To On pokazuje prawdę. Możemy pokazywać, mamy przypominać, mamy napominać, ale Duch Święty ma cię przekonać. To On cię przekona. Ja cię nie przekonam. Jak ja wyjdę na ulicę, zacznę mówić, to kogo przekonam na ulicy? Jak Duch Święty nie dotknie, to ja go nie przekonam. Mogę kopać doły na ulicy, mogę mu zdawać, co chcę, on nie będzie przekonany. Chyba tylko dlatego, żeby dostać ode mnie coś. Czyli to jest dosyć bardzo ważne, żeby kiedy zaczynasz proces pokuty, pójść dalej. Tak? Posłuszeństwo, tak dalej, tak dalej. O tym będę mówił jeszcze na ostatnim wykładzie. Szósta grupa, miłuje bardziej rozkosze tego świata niż Boga. Bardziej rozkosze tego świata niż Boga. To jest szósta grupa ludzi i to jest pierwszy Jana, drugi rozdział, 15 do 17 wersetu. Słowo Boże mówi, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. Ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Bóg nie lubi się dzielić, tak? Jak kochasz swoją żonę i dowiedziałabyś się, że masz jakąś drugą panią na boku, to co byś? Była zadowolona z tego? Bóg też nie lubi się dzielić. Nie można kochać Boga i świata. Nie można wisieć na ogrodzeniu okrakiem i nie móc się zdecydować. Bóg, świat, Bóg, świat, Bóg, świat. Nie. Nie da rady tak. Bo w końcu będziesz sfrustrowany. Nie da rady tak. Ale Pan powiedział, nie mamy miłować świata. Ale są ludzie, którzy miłują bardziej świat. I oni usłyszeli słowo, dotknęło ich to słowo, ale świat, jego pożądliwości, to, co on daje, było dla nich dużo ważniejsze niż Bóg. To przemówiło do nich bardziej. Tak często jest, że te rzeczy ze świata przemawiają bardziej. Mateusza 7 rozdział. Dalej idziemy w tym kierunku. Mateusza 7 rozdział. ...21 i 22. Jest ostrzeżenie. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów. Tego Bóg oczekuje? Cudów? Wypędzania demonów? Czy posłuszeństwa i miłości? To są zupełnie inne rzeczy. To są rzeczy, które człowiek pożąda, cielesnych rzeczy, takie rzeczy, które są widoczne. I te osoby tego pożądają też. I Mateusza 6 rozdział mówi więcej. Mateusza 6 rozdział 24. Nikt nie może dwóm panom służyć. To jest dalej o tych ludziach, którzy lubią rozkosze. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Czyli Pan mówi, że pieniądz daje takie coś, że możesz spełniać swoje zachcianki, że tak powiem. Ludzie mają potrzeby i są ludzie, którzy mają zachcianki. Doświadczysz tego, kiedy będziesz miał małe dziecko, mu zabezpieczysz potrzebę, on będzie miał zachciankę. Zacznie tupać nogami i różne rzeczy będą się wydobywały, ale dorośli też mają zachcianki i niektórzy mają problemy finansowe przez własne zachcianki, właśnie dlatego, że je mają. Nie? Ale ja teraz chcę powiedzieć o chrześcijanach, że nie można dwóm panom służyć, bo jednego będziesz kochał, a drugiego będziesz miał w nienawiści. I to mówi Słowo Boże. Jeżeli będziesz kochał pieniądze, to Pan będzie zawsze na drugim miejscu. Bo pieniądze dają to, czego pragnie ciało. Czyli co? Rozkosze, można sobie kupić, tak? Jak kupisz jakąś zachciankę, to co? Spełnione są twoje zapotrzebowanie twojego ego. Zostało uspokojone, jest fajnie, nie? Bóg mówi, że nie możemy dwóm panom służyć i Jakuba, 4 rozdział, mówi o tym, że mamy żyć w oddzieleniu od świata. Mamy żyć inaczej. Jakuba, 4 rozdział. Chciałem, żeby było dużo wersetów, żeby nie było wątpliwości jakichś, co mówią wersety, co mówi Słowo Boże. 4:1-4. Skąd wojny i walki wśród was? To jest mowa o wierzących ludziach. Czy nie z waszych rząd, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrosicie, a nie możecie osiągnąć, toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Bardzo, bardzo ważne słowa, wyraźne. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlaczego? Bo ludzie chcą zaspokoić swoje żądze modlitwą. Bóg mówi, jeżeli będziesz mnie kochał, to zmienią się twoje potrzeby, bo ty z miłości będziesz chciał tego, czego ja pragnę i będziesz prosił i dostaniesz. To jest różnica. Bo my często prosimy o coś. Wiadomo, mamy prosić, mówić o wszystkim Bogu. Jak będzie zgodnie z Jego wolą, proszę. Ile osób zostało uzdrowionych, ile osób otrzymało albo po operacji, albo modliliśmy się osoby i osoby otrzymały to, o co się modliliśmy. Widocznie Bóg tak chciał. Czasami jest tak, że o coś prosimy. Ja już dostałem, tak? Prosiłem usilnie i dostałem. Nie było to właściwie, o co prosiłem i dostałem. I dostałem lanie za to. Także musisz się na to przygotować. Ale 4 werset mówi taką rzecz. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Czyli cudzołożnik to jest ktoś, kto zdradza. Czyli Bóg traktuje przyjaźń ze światem jako zdradę. Cudzołożnicy, cudzołożnice. Nie? Mówi wyraźnie, bardzo wyraźnie. Jeśli ktoś więc chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. I jeszcze drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. Jest to trochę takie nużące bardzo. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. Od pierwszego wersetu. To wiedz, że w ostatecznych dniach, od pierwszego wersetu, trzy, od jeden. To wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy, takich ludzi unikaj. To jest mowa do Tymoteusza o ludziach wierzących. To jest przykre, ale to są ludzie wierzący. I to są ludzie, którzy są w kościele, oni przybierają pozór pobożności. Pozór pobożności. Mamy takich ludzi unikać. I te sześć grup ludzi, o których powiedziałem, Paweł nazywa bardzo mocno w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale. Paweł mocno nazywa te osoby od 13 wersetu. Drugi Koryntian 11 od 13. Dobra. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa i nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości, koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Czyli są ludzie, pracownicy w kościele, którzy tak naprawdę nie mają Pana. Paweł nazwał ich bardzo mocno. Przybierają pozór, postać sług sprawiedliwości. Postać sług, czyli wydaje się, że jest wszystko okej. Ale to jest tylko pozór. Piotr w drugim Piotra napisał, w drugim rozdziale, od 17 wersetu. Kim są ci ludzie? Drugi Piotra, drugi rozdział od 17. Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. Mówiąc bowiem, słowa wyniosłe i puste zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to jest zniewolony, bo jeśli uciekli oni od pluga z świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w niej wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Ale przydarzyło im się zgodnie z prawdziwym przysłowiem, pies wrócił do swoich wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w błocie. Jest to bardzo mocny obraz ludzi wierzących, ludzi niezbawionych, którzy są w kościele i oni rozpoczęli proces przemiany. Tu jest bardzo wyraźny ten proces przemiany. Lepiej byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, czyli Duch Święty ich przekonał, co jest sprawiedliwością, przekonał o grzechu, to co mówię od początku, grzechu, o sprawiedliwości, o Jezusie, że jest Zbawiciel. Rozpoczęli drogę i można powiedzieć, mógłbym powiedzieć, że są ileś lat, przykładowo, nie? I okazuje się, że co? Wracają. Wikłają się i wracają do starego życia. I tutaj porównanie ich jest, że odwrócili się od świętego przykazania, czyli usłyszeli, wiedzą, że robią źle, ale jednak porzucili to, co było dla nich. To, co mogli zyskać. Nie było dla nich to takie istotne. Ja mówię, że ktoś porzucił, bo nie było istotne. Utracić można, kiedy ktoś coś ci zabierze cennego, to jest utracenie, ale porzucić można coś, co wiesz, że jest cenne, ale potem okazuje się, że jest niczym dla ciebie. To jest takie sobie, nie? Bo jeżeli masz coś cennego, to to trzymasz, tak? Trzymasz i dbasz o to, bo to jest cenne. Nie chcesz tego utracić. To jest utracenie czegoś. Coś, co jest cenne, na tobie na tym zależy. Ale porzucenie, to jest, wiesz, że coś jest cenne i przestało przedstawiać dla ciebie jakąkolwiek wartość. I ci ludzie to mieli i jest napisane, że porównani są do psa i do świń. Tak się porównywało kiedyś niewierzących. I teraz co robi pies? Kiedy zamiotuje, czyli co, pozbywa się tego, co jest złe. Tak? Pozbywa się tego, co jest złe. To jest obrzydliwe to, co mówię. Nie bajcie się. Ale ma taki zwyczaj, taki pies, że potem wraca do tego. Mimo tego, że się oczyścił, to wrócił do tego, co było. Ale świnia, choćbyś nie wie, co robił, jak ją wyczyścił, to będzie zawsze świnią. Ona nie doznała przemiany, nie stała się owcą, nie stała się dzieckiem Bożym, tylko była po prostu świnią. Ona się umyła i wróciła do tego, co była. A świnia ma w zwyczaju się brudzić. Ona nie lubi być czysta. I to jest taki obraz ludzi, którzy zaczęli drogę z Panem i wrócili do starych nawyków. Do tego, co było. I to nie są ludzie wierzący. Musimy o tym pamiętać. I na koniec mam do was... A czekajcie, Jan 9,41. Co ja tu jeszcze miałem? Czekajcie chwileczkę. Jan 9 rozdział, 41 werset. Jest taka, była taka rzecz, że Jezus uzdrowił pewnego człowieka i uczeni w piśmie chcieli dowiedzieć się, kto go uzdrowił i pytali jego rodziców, potem jego z powrotem. Jezus tak bardzo fajnie to nazwał w odniesieniu do tego, co mówi o ludziach nieodrodzonych, którzy znali Słowo. I tutaj jest napisane tak. Odpowiedział mi ten człowiek, to naprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie skąd jest, a otworzył mi oczy. I dalej, 32, to był 30 werset, a 32 mówi, od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. To powiedział zwykły człowiek ludziom uczonym w piśmie. I Jezus im powiedział tak, 39 werset. Jezus mu powiedział do tego ślepego i przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli i zapytali go, czy i my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie, widzimy, dlatego wasz grzech pozostaje. I o co tu chodzi? Wiecie, co jest największym grzechem? Nieprzyjęcie Jezusa Chrystusa. To jest największy grzech. Jezus powiedział, że przekonać o grzechu, o tym, że On jest Zbawicielem i jest w Nim tylko zbawienie. I teraz chciałbym tam zostawić z takim niedosytem trochę, może mi się uda, nie wiem, bo jest dużo tego pisma dzisiaj. Jana 16 rozdział, to już ostatni werset, to mi wpadło przy okazji, kiedy czytałem to i mówię, dołączę to, dlatego, że jest ciekawa rzecz. Dla nas wierzących, żebyśmy pamiętali. 16 rozdział od 29 wersetu. Jego uczniowie mu powiedzieli, oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał, dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Jezus zapytał. Jezus im odpowiedział, teraz wierzycie? Teraz wierzycie? I słuchajcie, co mówi dalej. Oto nadchodzi godzina, nawet już nadeszła, że rozproszycie się każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Podważył to, co oni powiedzieli. Na pewno wierzycie w takiego Mesjasza, jakim jestem, czy w takiego, jakiego by chcielibyście mieć? Oni oczekiwali Mesjasza, który zrobi z Izraela potężny kraj, będzie panował, a on był innym Mesjaszem. Jemu chodziło o zbawienie. I co zrobił? Pamiętacie? Piotra wyparł się, Piotr go 3 razy. Ale dlatego, że oni uwierzyli, zaufali, trwali, dostali Ducha Świętego i później już nie wątpili. Bo mieli pewność, byli przekonani i byli zapieczętowani Duchem Świętym i oni narażali własne życie. Taka jest różnica. Oni porzucili wszystko i poszli za Panem. I to jest coś, co daje nam takie poczucie pewności, że Bóg kiedy dotrze do wierzącego, kiedy jesteś zapieczętowany i jesteś wierzący, i zaufałeś i trwasz, nie ma szans. Nie zostawił ani Piotra, prawda? Nie zostawił Piotra, ani tych swoich uczniów. Ich 12 tylko zostało z całego tłumu. Nie porzucił. Jeden był uczniem podobnym. Judasz. On chodził z nimi, wyglądał jak oni, przebywał z Jezusem, a jednak nie był z nich. Nie? Ale swoich Jezus o swoich zadbał. Oni są w właściwym miejscu. Na tym zakończę. Na następny raz przygotuję typowo już wersety pod to, pod pewność zbawienia i nieutracalność, żebyśmy mieli też poznanie. Chciałem to, to było dosyć uciążliwe i bardzo pracochłonne, ale chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że w Kościele są nie tylko osoby zbawione. Musimy wiedzieć o tym i pamiętać o tym, też być czujnymi osobami, bo są osoby, którym nie zależy na tym, żeby był Kościół, żeby był Jezus Chrystus i żeby On wzrastał. Zależy też na tym, żeby niszczyć. I musimy być czujni, o tym mówił Paweł. Ja tylko przypomniałem, mamy przypominać, nie mamy mówić czegoś innego, tylko przypominać to, co jest w Słowie Bożym. To chciałem zrobić, abyśmy mieli jakieś podejście później inne do ostatniej części. Dobrze?